Psalm. Śpiewaliśmy. Słuchajcie, jeśli macie Biblię, otwórzcie proszę Psalm 19. A dlatego wyświetlam, słuchajcie, to na, też na tutaj, na rzutniku. Z tego względu, że wydaje mi się, że znowu tutaj tłumacze niezbyt się w niektórych miejscach popisali, tłumacząc akurat ten psalm. Czasami wręcz sens jest jakiś inny. W każdym razie chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozważyli wspólnie ten psalm, byśmy zobaczyli, o czym on mówi. Posłuchajcie, w czasie rewolucji francuskiej ponoć jeden z rewolucjonistów powiedział coś takiego do pewnego chłopa: zburzymy wszystkie wasze wieże kościelne, by nic wam już dłużej nie przypominało o waszych dawnych przesądach. Ponoć właśnie padł taki tekst i wtedy ten chłop odpowiedział do rewolucjonisty następującą rzecz: ale nie dacie rady ściągnąć gwiazd. Widzicie, on powiedział, że zburzymy, tak, ściągniemy w dół wasze wieże, wieże waszych kościołów, abyście już przestali wierzyć w jakieś przesądy. Na co chłop odpowiedział: ale nie dacie rady ściągnąć gwiazd. Widzicie, chodzi o to, słuchajcie, że nie sposób zagłuszyć głosu Boga w stworzeniu. Nie sposób zagłuszyć głosu Boga w stworzeniu. Zobaczcie, co jest napisane w pierwszym wersecie. Niebiosa opowiadają chwałę Boga. A firmament, tak, czyli sklepienie, to co widzimy tutaj, to co widzimy w dzień, to niebieskie niebo, tak, czasami z chmurami, w nocy ciemne niebo z gwiazdami, to jest firmament, on też głosi dzieło rąk Boga. Zapewne nie pamiętacie, ale nasze wyznanie wiary, które zresztą na katechezach omawiamy już od kilku lat, belgijskie wyznanie wiary, w artykule drugim tego wyznania odnosi się pośrednio do tego psalmu i stwierdza, zobaczcie, Boga poznajemy na dwa sposoby. Po pierwsze, przez stworzenie, podtrzymywanie i rządzenie światem, które w naszych oczach jawią się niczym wspaniale zapisana księga. Czyli zobaczcie, ta pierwsza część artykułu drugiego naszego wyznania wiary mówi o tym, że całe stworzenie jest księgą, tak? To, co dookoła widzimy naszymi oczami, jest wspaniale zapisaną księgą. I teraz dalej kontynuuje tutaj konfesja belgijska, w której wszystkie stworzenia, duże i małe, czyli wszystko, co jest stworzone, są literami, tak? Są literami tej książki, dzięki którym możemy oglądać niewidzialną istotę Boga, jego wiekuistą moc i bóstwo, jak to wyraził apostoł Paweł w liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale, 20 wersecie. I to wystarcza w pełni do przekonania ludzi i pozostawienia ich bez żadnej wymówki. A więc zobaczcie, tak jak zgodnie ze słowami apostoła Pawła z listu do Rzymian, czasami się zastanawiamy, a co będzie z jakimiś Amazończykami, nie wiem, co będzie z jakimiś Papuasami, nie? Słuchajcie, istotę Bożą, jego wiekuistą moc można bez problemu poznać, otwierając po prostu oczy. I dalej mówi konfesja belgijska, po drugie, Bóg daje się nam poznać jeszcze wyraźniej i pełniej poprzez swoje święte i boskie słowo, na tyle, na ile nam to w życiu jest potrzebne, ku jego chwale, a naszemu zbawieniu. Czyli konfesja belgijska w drugim artykule mówi o tym, że Boga poznajemy z dwóch ksiąg. Jedna księga, jej litery to jest całe stworzenie, wszystkie stworzenia, duże i małe. Druga księga to jest księga szczególnego objawienia, to jest Boże Słowo, tak? Są te dwie księgi. Ale, słuchajcie, wydaje mi się, że według psalmu 19, ten psalm 19 też mówi o dwóch księgach, ale tak naprawdę mówi o trzech księgach. Wydaje mi się, że jest jeszcze trzecia księga. Ten psalm odnosi się do jeszcze jednej księgi, która nam która nam mówi o Bogu, czy powinna nas skierować do Boga. I dlatego dzisiaj tytuł mojego kazania brzmi Trzy księgi objawiające Boga. Trzy księgi objawiające Boga. Jedna księga to jest rzeczywiście stworzenie. Wszystko to, co widzimy, firmament, niebiosa opowiadają chwałę Bożą. Drugą księgą jest rzeczywiście Boże Słowo, Boże Prawo. Dzisiaj też cieszę się, że Władek czytał ten fragment z drugiej księgi Mojżeszowej, 20 rozdział, 10 przykazań. To jest też to serce, tak? To streszczenie Bożego prawa. I tutaj rzeczywiście, zobaczcie, jak zobaczycie na Psalm 19, to tak, wersety 2 do 7 mówią o niebiosach, mówią o stworzeniu, które objawia Boga. Później wersety 8 do 12 opowiadają o zakonie Pana, czyli o prawie Pana, które objawia Boga. I później wersety 13 do 15 mówią coś na temat naszego serca, czy naszego sumienia. I to jest ta trzecia księga, myślę. Nasze sumienie jest trzecią księgą, która powinna kierować nas ku Bogu, która powinna nas kierować ku Bogu. Także Bóg, słuchajcie, objawia się na niebie, w stworzeniu. Bóg objawia się w słowie ludzkim, w słowie Bożym i Bóg objawia się w ludzkim sercu, czy ludzkim, czy można powiedzieć, ludzkim sumieniu. Oczywiście, słuchajcie, bez działania Ducha Bożego w nas, bez działania Ducha Świętego, każdą z tych ksiąg odczytamy w głupi sposób. Tak? Są ludzie, którzy patrzą na to stworzenie i zamiast właśnie podziwiać jego wiekuistą moc i jego chwałę, co robią? No mówią coś na temat ewolucji, tak, że to wyewoluowało wszystko, że nie wiem, ten świat powstał z jakiegoś wybuchu, jest dziełem przypadku i tak dalej. Więc słuchajcie, bez Ducha Świętego rzeczywiście ludzie popadają w głupotę na temat tego, co jest oczywiste, co jest jawne, czego nie można ukryć. W każdym razie Psalm 19, słuchajcie, wskazuje, że nie ma takiej sfery świata, nie ma takiej sfery naszego istnienia tego świata, która by nie odnosiła nas wszystkich do Boga. Tym bardziej właśnie tragiczne jest to, że ludzie Boga niestety odrzucają. Ludzie odrzucają tego, który w oczywisty sposób objawia się we wszystkim, słuchajcie. W pięknie dzisiejszej pogody, w niebie, w pięknych drzewach, w tym wszystkim, co teraz zaczyna puszczać pąki, w tym wszystkim widzimy piękno Boga, widzimy piękno samego Boga. Więc chciałbym pokrótce się odnieść do każdej z tych trzech ksiąg, o których wspomniałem i zastanowimy się krótko na temat każdej z nich. Wydaje mi się, że ten psalm właśnie specjalnie przechodzi od stworzenia poprzez Boże Słowo aż do naszych serc, rzucając im dzisiaj wyzwanie, szczególnie w tym czasie. Także po pierwsze, zobaczcie, niebiosa są kaznodzieją. Niebiosa są kaznodzieją, bo Biblia mówi, że one głoszą, one przemawiają jednakowo głośno. Także słuchajcie, nie ma żadnej różnicy, tak jak mówiłem, czy jesteś Francuzem, czy jesteś Chińczykiem, czy żyjesz w północnej Korei, czy żyjesz w samym sercu amazońskiej dżungli. Nie ma żadnej różnicy. Słuchajcie, niebiosa przemawiają do wszystkich tak samo. Każdy dzień, każdy jeden dzień, każda jedna noc, bez przerwy przez tysiące lat, niebiosa robią jedną rzecz. Wykrzykują, tak? Mówią głośno, zwiastują głośno Bożą chwałę. I dziwny paradoks, słuchajcie, dziwny paradoks, bo w trzecim wersecie, zobaczcie, nie jest to mowa, nie są to słowa, których by nie słyszano, czyli niebiosa nie przemawiają za pomocą słów, tak? Za pomocą słów, tak jak ja teraz słowa wam głoszę. Niebiosa, słuchajcie, przemawiają poprzez dzieła. W ogóle to jest taki dziwny paradoks. Nie wiem, czy już wielokrotnie mieliśmy okazję zastanawiać się nad słowem chwała w języku hebrajskim. Tak, przede wszystkim wiecie, że to jest ciężar. To jest wielki ciężar, ale słuchajcie, chwała. Nie wiem, dla Greków może chwała to była ich reputacja, tak? To było to, co mówili, to było to, co zwiastowali, tak? Jak wiecie, z drugiego listu do Koryntian już, Grecy przechwalali się tak swoim krasomóstwem, Grecy przechwalali się umiejętnością tak zaczarowania kogoś swoją wypowiedzią. Natomiast chwała, słuchajcie, w języku hebrajskim przede wszystkim się odnosi do naszych dzieł, do dzieł. Chwała to jest to, co produkujemy. Tak? To jest tak naprawdę nasza reputacja, to, co wytworzymy. Zobaczcie, chwała Boża, rzeczywiście, dlaczego niebiosa mogą opowiadać chwałę Boga? No dlatego, że na tych niebiosach widać całe Boże stworzenie. Bóg to uczynił. To jest Boże dzieło, to jest Jego chwała. Nie? To, co wytwarzamy, nie to, co mówimy koniecznie. Bóg oczywiście mówi stworzenie, tak? Ale dla nas chwała jest tym, co wytwarzamy. I rzeczywiście widzimy to. Słuchajcie, w bardzo, bardzo namacalny sposób. Drzewa możemy dotknąć, trawy możemy dotknąć, ptaka możemy dotknąć, jak go złapiemy. Chmur nie możemy dotknąć, niestety. Gwiazd jeszcze też nie możemy dotknąć. Może za kilka tysięcy lat uda nam się polecieć na którąś. To znaczy nam, naszym, nie naszym, jak to się mówi, przyszłym wnukom. Także chwałą jest to, co produkujesz. I zobaczcie, Bóg komunikuje się z nami oczywiście przez słowa, ale na początku komunikuje się z nami przez swoje dzieło. Tak? To jest ta pierwsza księga. Niebiosa opowiadają chwałę Boga. I Bóg komunikuje się z nami niczym artysta. Zobaczcie, nie tylko przez to, co można dotknąć, ale przez grę świateł, przez kolory, przez kontrasty, przez kształty i proporcje. To wszystko, tak? Tak jakbyśmy, ja nie wiem, ja osobiście nie mam takiego zmysłu artystycznego w sensie właśnie sztuki, tak? Malarstwa. Sam nie potrafię malować, nie potrafię dobrze rysować. Więc zawsze to, co mi gdzieś tam wychodzi na wykładach, na tablicy, to można się z tego trochę śmiać. Ale Bóg, słuchajcie, niczym wspaniały artysta, to wszystko przed nami narysował. Także to też, tak jak mówię, nie jest komunikacja dotycząca tak zwanych zjawisk natury, czy Matki Ziemi, czy sił przyrody. Niebiosa niczym artysta na swym płótnie opowiadają nam Boga. Słuchajcie, kiedy patrzymy na jakikolwiek obraz, ja mówię, ja się za bardzo nie znam na sztuce, ale nie wiem, byłem w muzeum Alfonsa Muchy w Pradze. Byłem w muzeum Beksińskiego. Byłem w kilku takich miejscach, gdzie te obrazy zachwycają. Stajesz i momentalnie, słuchajcie, można ocenić, czy obraz jest piękny, czy jest brzydki, czy jest zmysłowy, czyli czy ma jakąś tam głębię i ekspresję, czy jest płytki. Tak? Momentalnie to można ocenić. Cokolwiek później, tak, po twoim zastanowieniu się odkryjesz, jakiekolwiek później interpretacje sobie dorobisz, od razu na pierwszy rzut oka, kiedy stajesz przed takim obrazem, widzisz, czy to jest chwalebne, czy nie. Nie? I tak samo, zobaczcie, kiedy patrzymy na niebo, kiedy jakikolwiek człowiek otwiera oczy, patrzy na niebo, od razu wie, że to jest chwała, że to zostało stworzone, że to zostało zaplanowane, że to zostało namalowane przez Stwórcę. Niestety, tragedią, jak pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian, jest to, że ludzie temu przeczą, ludzie tą prawdę tłumią. Tak? Wszystko, co jest, co Bogu można wiedzieć, tak? Poznali, a jednak tą prawdę stłumili. Tak? Czyli obraz, który mamy przed oczyma, nie trzeba tu się specjalnie zastanawiać. Nie trzeba być znawcą sztuki. Można być mną, można otworzyć oczy i bez specjalnego namysłu zobaczyć chwałę. Zobaczcie, żółty, pomarańczowy, różowy, te kolory, które się pojawiają pierwsze w świcie, to jest chwała. Jak znowu byście popatrzyli na obrazy Muchy, który wyrósł zresztą na malarstwie kościelnym, to właśnie te kolory, pomarańcz, tak? Pomarańcz, żółć, właśnie te jaskrawe kolory, mocne kolory, to są kolory chwały. Zapiera dech w piersiach, prawda? Także niebiosa, słuchajcie, pokazują nam chwałę Boga i pokazują nam jedną bardzo ważną rzecz. Że to nie jest Bóg, który by był... to nie jest Bóg Baal, to nie jest Bóg burzy, to nie jest Bóg piorunów, tak? To jest Bóg, który jest jaki? Jak patrzycie na stworzenie, to jest Bóg, który jest? Jeden przymiotnik. Nie, no nie czytaliście Jonathana Edwardsa. Radek czytał jednak, przepraszam. To jest Bóg, który jest piękny. To jest Bóg, który jest piękny. Nie? Kiedy patrzymy na stworzenie, to jest piękne. To jest piękne. Nie? I wiem, my jesteśmy urbanistami, tak? Jesteśmy ludźmi, którzy żyją w mieście. Bardzo rzadko podziwiamy już to stworzenie. Ale mimo wszystko, słuchajcie, mamy takie chwile. Nie? Jak pojedziemy w góry, jak gdzieś pojedziemy na łąki, lasy i tak dalej, możemy podziwiać piękne krajobrazy i od razu, tak, od razu to objawienie jest jasne. Bóg jest piękny i jest wspaniały w swoich dziełach. Zwróćcie dalej uwagę. Tam słońcu, tak, na krańcach świata słońcu wystawił namiot i ono jako oblubieniec wychodzi z komnaty. Właśnie główną ozdobą niebios jest słońce, które jest przyrównane do oblubieńca. Zobaczcie, raduje się jak mocarz biegnąc swą... Ono jak oblubieniec wychodzi z komnaty, raduje się jak mocarz biegnąc swą drogą. Oblubieniec, mocarz, zwróćcie uwagę na psalm 45 może w domu. Te dwie charakterystyki są połączone w jednej osobie. Osobie właśnie króla, oblubieńca. I znowu, to nas nie powinno dziwić, że ozdobą, główną ozdobą nieba jest słońce, ponieważ znowu, proroctwo Malachiasza, na przykład 3 rozdział 19-20, mówi nam o tym, że Chrystus jest oblubieńcem, Chrystus jest mocarzem, oblubieńcem. To jest słońce, które, jak czytamy w Malachiasza, niszczy zuchwałych, niszczy pysznych zuchwałych, ale też słońce, które uzdrawia wiernych, które jest przyjemnym ogrzaniem, tak? Jest przyjemnym ciepłem dla wiernych. To jest słońce, które jest bohaterem, wojownikiem, który przebiega nad całym stworzeniem ze swoim żarem i ciepłem. Także oblubieniec Chrystus nieustannie dogląda swoje stworzenie. Oblubieniec nieustannie jest widoczny. Słuchajcie, jak stwierdził Jan Calvin, człowiek nie może otworzyć oczu i nie być naraz skonfrontowany z Bogiem. Człowiek nie może otworzyć oczu i nie być naraz skonfrontowany z Bogiem. Czyli to oznacza jedno, tak, że każdy z nas, czy jesteśmy w kościele, czy poza nim, każdy z nas, słuchajcie, otwierając oczy, widzi Boga. Tragedia, prawda? Wielka tragedia, że wielu ludzi to tłumi, wielu ludzi tą prawdę odrzuca. Teraz przechodzimy do drugiej księgi. Zobaczcie, prawo Pana jest doskonałe. Tam, gdzie tłumacze Biblii brytyjskiej, czyli tej warszawskiej, tak, protestanckiej, mówią o zakonie, to wiecie, że tam zawsze trzeba przeczytać prawo. Tak? Zakon to jest prawo. Co prawda to później ma trochę inny wydźwięk chyba w tej teologii ewangelickiej, że zakon, tak, to stare, to co było. Nie, prawo Pana... Prawo w Biblii to jest po prostu... Prawo jest tożsame z Biblią, można powiedzieć. Tak? Tora to nie tylko jest 10 przykazań, Tora to nie tylko jest Księga Wyjścia 21-23, czyli Księga Przymierza. Prawo to jest tak naprawdę Słowo Boże. Tak? To jest zamiennie używane. Jak przeczytamy psalm 119 w całości, zobaczymy, jakie to są synonimy. Także... Słuchajcie, nie da rady czytać, nie powinniśmy w zasadzie rozdzielać, tak, tego psalmu, czytając, a tu jest jedna księga, tu jest druga. Powinniśmy przejść od jednego do drugiego w taki sposób, że kiedy już rzeczywiście dostrzegliśmy zachwyt nad pięknem stworzenia, bo o to nam chodzi, tak, w tym stworzeniu dostrzegamy piękno, to jest, słuchajcie, obrazem właśnie Słowa Bożego, tak? Pierwsza księga jest obrazem drugiej księgi, można powiedzieć. Wyobraźcie sobie, że cały ten wasz zachwyt, ja nie wiem, czy się jeszcze zachwycacie, dzieci się zachwycają wszystkim. Janek mógłby cały dzień patrzeć przez okno, na światło po prostu i się tym zachwycać, że że tu coś świeci, że tu jest światło. Także pytanie, czy my potrafimy się zachwycać, ale jeśli się zachwycamy nad pięknem tego świata, tego stworzenia, to tak samo ten zachwyt, słuchajcie, powinniśmy przenieść na Biblię. Powinniśmy zachwycać się Bożym Słowem. Czytamy, że prawo Pana jest doskonałe, ożywia duszę. Co to znaczy? No znowu, dusza w języku hebrajskim to jest cały ośrodek naszego życia, więc po prostu to jest wspaniałe słowo, które daje nam życie, które daje nam życie. Nie wiem, co się dzieje z wami w trudne dni, gdy siadacie wycieńczeni, nie wiem, w domu, po powrocie z pracy, czy po całym dniu zmagań i chce się wam płakać. Co robicie? Czy Boże Słowo rzeczywiście ożywia waszą duszę, dodaje wam siły? Czy sięgacie w ogóle do Bożego Słowa po to, aby was ożywiło? Także chwała Boża, która jest objawiona w stworzeniu, jest obrazem dla bardziej chwalebnego objawienia, jakim jest Boże Słowo, jakim jest szczególne objawienie, objawienie Bożego Prawa. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a prawo Pana w doskonały sposób poucza każdego z nas, czyli poucza niedoświadczonego człowieka. Każdego z nas, Boże Słowo, jeśli tutaj jesteśmy w kościele, jeśli doświadczyliśmy czegoś takiego w życiu jak nawrócenie, to właśnie każdego z nas to Słowo we wspaniały sposób pouczyło i nadal poucza. Zobaczcie, Dawid, psalmista właśnie, który napisał ten psalm, kochał Słowo Pana tak jak się kocha piękne góry, tak jak się kocha piękne lasy, tak jak się kocha piękne jeziora i piękne morze. Tak? Polskie morze najpiękniejsze. Słuchajcie, nie wiem, naprawdę nie przypominam sobie, żeby w naszych rozmowach tutaj między nami, w tym kościele, pojawiło się kiedykolwiek takie stwierdzenie, że Słowo Pana jest piękne, że Słowo Pana jest wspaniałe. Słuchajcie, razem przeżyliśmy kilka bardzo fajnych wycieczek. Razem byliśmy w górach, razem chodziliśmy przez lasy, tak, jakieś dłuższe wycieczki, ale nie przypominam sobie naprawdę, może to jest mój błąd, nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek słyszał takie stwierdzenie pastorze albo Sebastian, to co Biblia mówi jest piękne i wspaniałe. To co Biblia mówi jest piękne i wspaniałe. To mnie ożywia, to jest po prostu piękne, to jest wspaniałe, co Bóg mówi. Nie wiem, może jest coś nie tak w tym wszystkim, ale ja bym sobie też życzył, żebyśmy czasami mogli w ten sposób porozmawiać, że to, co czytałem, to w jaki sposób Bóg mnie poruszył, tak, przez te słowa jest po prostu niesamowite. Zobaczcie, psalmista w psalmie 119 śpiewa takie modlitwy. Otwórz oczy moje, abym oglądał cudowność Twojego prawa. Tak? Czyli zobaczcie, my możemy tak śpiewać piosenki o pięknie stworzenia, ale zobaczcie, psalmista śpiewa piosenki o pięknie Bożego prawa. O pięknie Bożego prawa. Otwórz oczy moje, abym oglądał cudowność Twojego prawa. To jest werset 18. Werset 62. O północy wstaję, aby Ci dziękować za sprawiedliwe Twoje ustawy. On jest po prostu tym zafascynowany. On jest tym oczarowany, można powiedzieć. Oczarowany pięknem Bożego prawa. Słuchajcie, dla Dawida, jak tutaj czytamy, można na drugą stronę przerzucić? Zobaczcie, dla Dawida wyroki Pana, czy prawo Pana, jest cenniejsze niż złoto najczystsze. Gdybyście dawali Dawidowi 100 sztabek złota, nie wiem, jakąś ogromną fortunę, tak? Gdybyście wygrali, nie wiem, szóstkę w Totka, chcieli mu oddać te 30 milionów, czy ile tam jest po kumulacji, i dawalibyście mu z drugiej strony Boże prawo, Boże słowo, zgadnijcie, co by wybrał. Zgadnijcie, co by wybrał. To jest człowiek zakochany w Bożym prawie. Cenniejsze niż złoto, nawet złoto najczystsze. A dalej, słodsze niż miód najsłodszy. Słuchajcie, w oryginale tak naprawdę ciężko by to może było zrozumieć, dlatego ja w tym psalmie tak to wyraziłem, śledząc oryginał. Słodsze niż miód, niż te części miodu, które wypływają bezpośrednio z plastra. Te najsłodsze, nie? Tak dokładnie jest w tym psalmie w języku hebrajskim. Zobaczcie, najsłodsze słodkości. Dla Dawida Słowo Boże to najsłodsze słodkości. Coś najwspanialszego, co można mieć z miodu. Coś najcenniejszego, co można mieć z Bożego objawienia. Także słuchajcie, tak naprawdę w tym psalmie Słowo Boże sprawia trzy rzeczy. Mamy obietnicę, że Słowo Boże sprawia trzy rzeczy. Przede wszystkim daje życie, ożywia. Po drugie, Słowo Boże jest mądrością. Zobaczcie, przez nie twój sługa jest pouczony. Ich przestrzeganie przynosi zysk wielki. I trzecią rzeczą, którą powoduje Słowo Boże, jest pociecha. Życie, mądrość i pociecha. Życie, mądrość i pociecha. To są trzy dary Bożego Słowa. Słuchajcie, właśnie jak to jest? Czy któreś wersety nas ożywiają? Czy któreś wersety nam dodają mądrości? Czy któreś wersety nas pocieszają? Słuchajcie, Augustyna, świętego Augustyna zresztą, poruszył, wiecie jaki fragment? Wiecie jaki fragment ożywił świętego Augustyna? Zdziwilibyście się. Właśnie, że już trzeba kończyć. Powiem wam, że Augustyna ożywił ponoć Rzymian, list do Rzymian 13:13. Przeczytam wam go. Postępujmy przystojnie, jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości. To go ożywiło. Pamiętacie, jaki werset ożywił Marcina Lutra? Też z listu do Rzymian. 1:16. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. A wiecie, jaki werset ożywił Jonathana Edwardsa? Też pewnie byście nie zgadli. O ile pewnie gdzieś to wcześniej tego nie słyszeliście. Jonathana Edwardsa poruszył, słuchajcie, 1 Tymoteusza 1,17. Wiecie, jak brzmi? A królowi królów, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Co nas porusza? Tak, no, Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Pewnie ulubiony werset każdego. Nie? Kto by pomyślał, że tego typu wersety, jak w przypadku Augustyna, czy... No, Lutra jeszcze można zrozumieć, tak? Bo to jest to sedno reformacyjnej nauki o zbawieniu. Ale w przypadku Jonathana Edwardsa, królowi królów, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu. Słuchajcie, dla nas to jest wszystko takie... My się już przestaliśmy tym zachwycać. Dla nas to jest takie obyte, takie, jak to się mówi, obcykane brzydko, tak? To jest już takie powszednie. Ale gdy sobie się zastanowimy, że Bóg jest jedyny, nieśmiertelny, niewidzialny, któremu należy się cześć i chwała na wieki wieków, to znowu Jonathan Edwards pewnie by na samym końcu skonkludował, to jest ten piękny Bóg, tak? Ten piękny Bóg, dla którego warto żyć. Także słuchajcie, Słowo Boże jest tym drugim objawieniem, które nas ożywia, które dodaje nam mądrości i które jest naszą pociechą, tak? Właśnie wtedy, kiedy jesteśmy zasmuceni, kiedy, tak jak podczas ostatniej grupy mówiliśmy, że kiedy dni są złe, tak? Pociechę też powinniśmy czerpać z Bożego Słowa. I teraz dochodzimy w końcu do trzeciej księgi, ostatnie kilka wersetów tego psalmu. Trzecią księgą objawiającą Boga jest serce. Słuchajcie, Dawid patrzy na świat, Dawid patrzy na Boże prawo i ostatecznie spogląda też na własne serce. I zobaczcie, co o tym sercu, tak? Zobaczył świat, zobaczył Boże Słowo i co o tym sercu stwierdza, co stwierdza o własnym sumieniu. Kto może zrozumieć swe błędy? Kto może zrozumieć swe błędy? Słuchajcie, myślę, że to nie jest przypadek, że cały ten psalm zmierza właśnie w tym kierunku do serca. Jeżeli widzisz chwałę w stworzeniu, jeżeli masz jeszcze w sobie to coś, co powoduje zachwyt, zachwyt nad stworzeniem, zachwyt nad pięknem, jeżeli widzisz życie, mądrość i pociechę w Bożym Słowie, to musisz też zrozumieć ostatecznie, jakie jest twoje serce. Musisz zrozumieć, jakie jest twoje serce. Czyli nie możesz widzieć tamtych poprzednich dwóch ksiąg, a pominąć to, a przeoczyć to. Słuchajcie, Dawid kocha Boga, Dawid kocha Jego Słowo. I co każdy, taki człowiek jest nazwany w Biblii sprawiedliwym. Tak? Człowiek, który się zdaje na Boga. I co każdy człowiek sprawiedliwy robi, kiedy czytamy o ludziach sprawiedliwych w Biblii? Co robi Hiob? Co robi Dawid? Co robi Daniel? Co robią inni sprawiedliwi? Hiob składa ofiary, tak? Nawet za swoich synów, za jakieś możliwe grzechy, których się dopuścili. Dawid mówi: sprawdź mnie, doświadcz mnie, zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie ścieżką odwieczną. Każdy z nich zakłada coś takiego, jak to, że jesteśmy na wskroś grzeszni i że nawet jest coś takiego, jak wiele grzechów nieświadomych w naszym życiu. Wiele grzechów nieświadomych. Zobaczcie, i proszą Boga o jedno. Dawid o to prosi. Dawid błaga, tak, Boga: oczyść mnie od tych, które są skryte przede mną. Zobaczcie, i tutaj właśnie niestety niezbyt jasna jest ta końcówka w naszych tłumaczeniach, w tłumaczeniach Biblii Brytyjskiej. Ale zobaczcie, przede wszystkim oczyść mnie, Boże, od tych, które są skryte. I po drugie, ustrzeż mnie, Boże, od grzechów pychy, niech nie panują nade mną. Zobaczcie. Także od zuchwałych ustrzeż sługę swego. Co to znaczy zuchwałych? Tutaj, aby nie panowali nade mną. Zobaczcie, no, to jest źle przetłumaczone. To jest tak, jakby Dawid miał prosić Boga, żeby od zuchwałych ludzi go ochronił. To nie jest odniesieniem, to nie jest dopełnieniem tego wersetu. Dawid prosi Boga tak, przede wszystkim, żeby go oczyścił z grzechów ukrytych, ale żeby go też oczyścił, żeby ustrzegł go przed grzechami pychy. Aby wtedy będę bez skazy i wolny, tutaj dosłownie powinno być, od wielkiego grzechu. Czyli tak naprawdę jest pewien kierunek. Są grzechy skryte, niejawne, są grzechy pychy i ostatecznie jest ten wielki grzech, tak, upadek. Biblia o tym też wyraźnie mówi, że jeśli popadamy w pychę, pycha przychodzi przed upadkiem po prostu, tak? To jest ten wielki grzech. Jeśli grzeszymy w sposób pyszny, zuchwały, czyli tak naprawdę, jak to się mówi, high-handed, tak? Po angielsku, czyli z podniesioną ręką, ten wielki grzech pychy zawsze nas prowadzi do upadku. Czyli są grzechy skryte i Dawid jest tego świadomy. Nasze błędy, słuchajcie, często są zakryte przed naszymi oczyma. Czasami tak długo żyjemy w pewnych schematach, że nie sposób nam nawet zauważyć tej grzeszności w naszym życiu. To dopiero najczęściej ta druga osoba, która nas bardzo dobrze pozna, czy bardzo dobrze nas zna, żona, mąż, tak, jest w stanie nam to wytknąć, jest w stanie nam na to wskazać. Ale Dawid zakłada, tak, zobaczcie, przyjaciel Boga jest grzeszny. Przyjaciel Boga nie do końca ma czyste serce. Tak, nikt z nas nie ma czystego serca, dlatego właśnie patrząc na piękno, na czystość Bożego stworzenia, patrząc na czystość Bożego prawa, Nie sposób przejść obojętnie, słuchajcie, wobec naszego serca, wobec naszego serca. I pytanie, tak, czy jeśli tak zaleca nam Boże Słowo, czy my tak robimy, tak? Czyli po pierwsze, czy zachwycamy się nad Bożym stworzeniem, czy kochamy Boże piękno Bożego Słowa? I po trzecie, czy w ogóle jest taka chwila w naszym życiu, kiedy prosimy Boga o to, by oczyścił nas od tych grzechów, które są zakryte przed naszymi oczyma, grzechów w nas, które są zakryte przed nami? I to jest, myślę, kolejny sprawdzian naszej pobożności. Słuchajcie, myślę, że ten psalm jest dobry na ten czas, na ten okres pasyjny, okres, jak to się nazywa, Wielkiego Postu. I oczywiście, już to słyszeliście, okres Wielkiego Postu przede wszystkim jest okresem rozważania o dziele Chrystusa, tak? To jest okres rozważań o cierpieniu Chrystusa, o tych wszystkich mękach, które poniósł, o śmierci. I nam się wydaje, o czasami jako protestanci, a my nie musimy obchodzić Wielkiego Postu. To jest taka katolicka rzecz. No, myślę, że nic bardziej mylnego. Ci z was, którzy ściągnęli sobie to, co wam wysłałem na grupę kościelną, czyli te rozważania na każdy dzień właśnie okresu pasyjnego, wiedzą już ze wstępu chociażby, jeśli go przeczytaliście, że reformatorzy, że właśnie pierwsi protestanci porzucili inne święta, tak? Może święta w ciągu roku kościelnego, ale nie porzucili właśnie tego święta, nie porzucili tego okresu. Dlatego, że zobaczcie, dzieło Chrystusa jest wielkim dziełem, jest najważniejszym dziełem, które jest połączone z naszą egzystencją, z naszym codziennym życiem. Właśnie po co Chrystus cierpiał, po co doznał mąk, po co umarł? No właśnie umarł za nas. Umarł dla tego najważniejszego problemu, który jest w nas. Słuchajcie, siłą rzeczy nie sposób rozważać Chrystusa, nie rozważając naszych grzechów. Słuchajcie, rzeczywiście, no, to nie jest przykazanie nasze kościelne, że ten Wielki Post trzeba obchodzić, czy coś takiego, ale wydaje mi się, że my jako protestanci jesteśmy tacy trochę przebiegli, że wydaje mi się, że bardzo często pozbywamy się właśnie wszystkich takich ustanowień, twierdząc, że one są ludzkie, na rzecz tego, że przyjmujemy wszystkie inne święta. Tak? Na rzecz tego, że dla nas ważniejsze może być Dzień Kobiet niż okres pasyjny. Przepraszam, nie, mówiłem kilka lat temu też o kobietach, i doceniamy was i tak dalej. Ale zobaczcie, nie? Dzisiaj jest tyle świąt w kalendarzu. Czasami się słucha, nie wiem, Polskiego Radia Program Trzeci, nie? Takie święta, które ta władza komunistyczna ustanowiła w Warszawie i ta władza komunistyczna w Brukseli, nie? I czasami nie mamy problemów, żeby świętować te okresy, te sezony, które są jakimś wymysłem czysto ludzkim, nie? A tutaj mamy coś takiego, jak Wielki Post, jak okres pasyjny. I my się wzbraniamy, ale my jesteśmy protestantami, my do tego... Nie, ja słuchajcie, mówię wam o tym, żebyśmy może... Znowu, to nie jest to, że w inne dni nie powinniśmy się umartwiać naszym grzechem, czy coś takiego, ale sezony są po to, że to są intensyfikacje pewnych codziennych czynności. Tak jak już wam to ostatnim razem mówiłem, jak głosiłem do was, że tak jak świętujemy Boże Narodzenie i w tym czasie intensyfikujemy to podejście dawania darów i tak dalej, ponieważ Bóg dał nam wielki dar, tak samo tutaj, słuchajcie, to nie oznacza, że na co dzień nie wyznajemy naszych grzechów, że na co dzień nie prosimy Boga o przebaczenie, ale to jest ten szczególny czas, ta szczególna intensyfikacja, słuchajcie. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Ja myślę, że ten psalm powinien zostać w naszej pamięci, że jeśli dostrzegamy piękno Boga w stworzeniu, jeśli dostrzegamy piękno Bożego Słowa, to też powinniśmy dostrzec coś takiego jak nasz stan i powinniśmy się nad nim zastanowić. Mówiłem wam już kilka razy o tym, że wierzący rozwijają się często o wiele wolniej niż niewierzący. Wiecie dlaczego, tak? Kain od razu buduje miasto. Miasto Boże jest zbudowane na końcu. Wiecie dlaczego? No bo właśnie wierzący jednak traci wiele czasu na walkę z grzechem w swoim życiu. Niewierzący tego nie musi zrobić. Niewierzący może iść na skróty, niewierzący może iść po trupach do celu, a wierzący umartwia się grzechem. Słuchajcie, w pewnym sensie, nie zrozumcie mnie źle, ale w pewnym sensie Jezus stracił 40 dni swojego życia, by walczyć z grzechem i szatanem na pustyni. Po co mu to było? Widzicie, to jest ważne. Właśnie na zasadzie tego, weźcie to, co powiedziałem, na zasadzie odwrotnej, tak? To jest ważne w życiu pobożnego człowieka, by walczyć z grzechem. Nawet Jezus, tak, udał się na pustynię, gdzie był kuszony i musiał odpierać grzech, musiał odpierać szatana. Także pytanie, czy nasze życie w ogóle zawiera w sobie jakiś sezon zasmucenia się własnym grzechem. Podsumowując, Psalm 19, słuchajcie, przypomina nam o pięknie Boga, pięknie, które jest objawione w stworzeniu, pięknie i życiu i mądrości, pociesze, które są objawione w tej drugiej księdze, czyli w Bożym Słowie. Przypominam właśnie, że Boże Słowo jest najlepszym bogactwem i najlepszym posiłkiem dla nas, ale ten psalm też nie pozostaje obojętny wobec naszych serc. Tak? On dochodzi do naszych serc i pytanie, jakie są nasze serca. Czy są pokorne wobec piękna Boga? Czy proszą Boga o przebaczenie? Czy proszą Boga o to właśnie, byśmy nie zagłuszali naszym grzechem Jego chwały w stworzeniu i piękna Jego słowa. Słuchajcie, obyśmy w naszym życiu, teraz tak metaforycznie, obyśmy nie byli jak ten rewolucjonista, który właśnie poprzez jakieś takie zaniedbania, poprzez lekceważenie sobie grzechu, ściąga te kościelne tak wieże. Słuchajcie, cały świat przemawia o Bogu, Jego pięknie, czystości i mówi też o nas, jacy jesteśmy. I dzięki Bogu, słuchajcie, że mamy Chrystusa, którego rozważamy w szczególny sposób podczas tego Wielkiego Postu, podczas tego czasu pasyjnego. Bo On jest naszym zbawieniem, On jest naszym oblubieńcem, On jest naszym słońcem, które nas ogrzewa i uzdrawia. Ale my musimy być na tyle pokorni, żeby przed Nim stanąć i dać Mu się ogrzać, dać Mu się oświecić. Niech On oświeca, słuchajcie, mroki naszego serca. Pomódlmy się. Nasz drogi Boże, łaskawy Panie, dziękujemy Tobie za Psalm 19, dziękujemy Tobie za to ożywienie, które płynie z tego psalmu, za to przypomnienie o tym, jaki jesteś piękny, jaki jesteś czysty. Prosimy Cię, Boże, badaj nasze serca każdego dnia. Oczyszczaj je z różnych grzechów, z grzechów ukrytych, które nam się wydają częścią nas samych i które nam się wydają nawet miłe i przyjemne. A przede wszystkim prosimy Cię, byśmy cenili Ciebie, byśmy cenili piękno Twojego Słowa, prawdę Twojego Słowa, mądrość Twojego Słowa nade wszystko, by była dla nas cenniejsza niż złoto i smaczniejsza niż najsłodszy miód. Amen.